Studenci mówią, że lectio ultima, lectio brevis. Postaram się może nieco krócej. I tak już jak mówiłem na początku, zawsze ta popołudniowa refleksja jest bardziej o nachyleniu kapłańskim, ale mam nadzieję, że również i bracia z niej skorzystają. Chcę bowiem mówić o miłości pasterskiej, przede wszystkim kapłana, w której wyraża się jego postawa ojcowska. Nie tak dawno, niespełna 2-3 tygodnie temu, miałem egzamin z klerykami, z diakonami w seminarium radomskim. No i właśnie na pytanie, co jest głównym rysem duchowości kapłańskiej, diakoni mieli trochę problem z odpowiedzią. Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Jeżeli dobrze się wczytamy w nauczanie Kościoła, zwłaszcza w przekaz świętego Jana Pawła II, to miłość pasterska jest głównym rysem kapłańskiej duchowości. Czy to w wydaniu kapłanów zakonnych, czy w wydaniu kapłanów diecezjalnych. To, co wyróżnia ich duchowość, co jest rysem specyficznym dla kapłana, to miłość pasterska. Nawet nie tyle osobista pobożność. Owszem, ona jest bardzo ważna, ale to nie jest priorytet. Zasadniczym priorytetem jest właśnie miłość pasterska, w służbie której pozostaje osobista pobożność kapłana. Tak uczy m.in. Jan Paweł II w Pastores Dabo Vobis, gdzie czytamy, że wewnętrzną zasadą, cnotą ożywiającą i kierującą życiem duchowym kapłana, który wzoruje się na Chrystusie, głowie i pasterzu, jest miłość pasterska. Uczestnictwo w miłości pasterskiej samego Jezusa Chrystusa, darmo otrzymany dar Ducha Świętego, a jednocześnie zadanie i wezwanie do odpowiedzialnej i wolnej odpowiedzi prezbitera. A więc jednym słowem, to co szczególnie wyróżnia i odróżnia naszą kapłańską duchowość, to miłość pasterska. Ta miłość pasterska, rzecz jasna, nie ma tylko wymiaru sentymentalnego. Jak to wspominałem przy innej okazji, bardzo często słowo miłość jest takim magicznym słowem kojarzonym z uczuciem, z jakimś przeżyciem. No, gdyby do tego sprowadzić miłość, byłaby ona bardzo wątpliwa, tak zmienna, jak zmienne bywają nasze uczucia. Miłość jest postawą, jest zajęciem stanowiska, względnie trwałym zajęciem stanowiska, które ma na celu afirmację tego, kogo się kocha. W miłości ważniejszy jest ten drugi niż moje ja. Kapłan więc, na wzór Chrystusa, który siebie ofiarował dla zbawienia świata, także siebie ofiarowuje, w ten sposób okazuje swoją pasterską miłość. Tę kwestię można ujmować na kilka sposobów. Spróbujmy w takim największym skrócie spojrzeć na problem pasterskiej miłości kapłana, w której się wypowiada jego ojcostwo, w tych trzech zasadniczych obszarach jego posługi. Posługi uświęcania, posługi nauczania i posługi rządzenia. W każdej z tych płaszczyzn, w każdej z tych posług można i należy widzieć przejawy miłości pasterskiej. Mówiąc inaczej, należałoby badać motywację w pełnieniu posługi uświęcania, posługi nauczania, posługi rządzenia, badać motywację, czy ona wynika z miłości pasterskiej. Co motywuje kapłana do pełnienia funkcji uświęcania, nauczania i kierowania powierzoną sobie wspólnotą? Jeśli chodzi o tę funkcję uświęcania, najbardziej typową dla posługi kapłańskiej, wszakże kapłan jest po to, aby innych uświęcać, to przede wszystkim jest to przejawem tej miłości pasterskiej jest troska o doprowadzenie powierzonych sobie ludzi do świętości, do uświęcenia. wszelkie inne działania kapłana, które nie byłyby nakierowane na uświęcenie, mogłyby się okazać, jak to pisze święty Paweł, takim biegiem na darmo, wysiłkiem nadaremnym. Przypomnijmy te słowa Jana Pawła z Novo Millennio Ineunte, które jest programem Kościoła na trzecie tysiąclecie, że perspektywą, w którą winna być wpisana cała działalność duszpasterska, jest perspektywa świętości. Pod to powinny być podporządkowane wszystkie inne działania. Rzecz jasna, nie jest to nic nowego, jest to tylko przypomnienie dość istotne tych wskazań, które zawarte są w nauczaniu Soboru Watykańskiego II, który podkreślił właśnie, że podstawowym powołaniem chrześcijanina, każdego bez wyjątku, jest dążenie do świętości. Prowadzenie więc ludzi do świętości to jest podstawowe zadanie Kościoła i w ramach tego zadania kapłan ma tutaj obowiązek i zadanie spełniać się w swojej miłości pasterskiej. Zatroskanie o uświęcenie wiernych jest przejawem jego miłości do ludzi, do Kościoła. Przypomnę jeszcze też już wspomnianą kwestię, że ta świętość według Jana Pawła II jest rozumiana w sposób dość zwyczajny. Zapewne bracia spotkali się z taką reakcją ludzi, może i na katechezie, ale i w konfesjonale czy gdziekolwiek, że kiedy mówimy o świętości, to zawsze mamy wrażenie, że to gdzieś tam jest ponad głowami i ludzie tak to odbierają. Mówią: księże, to świętość to jest dla was, dla pięknych duchów, nie dla nas. Ja to, żebym był tylko dobrym chrześcijaninem. No i właśnie do tego stwierdzenia, żeby być dobrym chrześcijaninem, odnosi się Jan Paweł II we wspomnianym liście Novo Millennio Ineunte i wyjaśnia, że być dobrym chrześcijaninem to dążyć do świętości, czyli wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Nie ma się jak tutaj uchylić od tej powinności. Być dobrym chrześcijaninem to znaczy dążyć do wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego. I to jest zadanie kapłana, który jako ojciec duchowy, formalnie czy nieformalnie, ma prowadzić powierzonych sobie ludzi. To zatroskanie o uświęcenie innych, to napominanie o przypominanie o powinności uświęcania, to jest przejaw jego pasterskiej miłości. Dalej, kapłan uświęca innych samą swoją obecnością, nawet strojem. No, ja też mam tutaj, nie kryję, zawsze pewien wyrzut sumienia, że może zbyt często zdejmuję sutannę, zwłaszcza w podróży czy w różnych sytuacjach, no ale czasem pewna praktyka, pewna wygoda, pewne sytuacje tego wymagają. Jakkolwiek zdajemy sobie sprawę, że obecność habitu, obecność sutanny pośród ludzi, jakkolwiek naraża nas często na różne przykre i kłopotliwe sytuacje, to jednak jest tym elementem niepokojącym, jest tym znakiem może czasem sprzeciwu, ale też i znakiem innej rzeczywistości. Parokrotnie spotkałem się z takim wręcz oczekiwaniem, żeby jednak więcej księży było widać na ulicy. Ktoś mi wprost kiedyś powiedział: dlaczego ksiądz nie chodzi w sutannie? No właśnie, rzeczywiście pomyślałem sobie, chyba warto by było nad tym pomyśleć, ale samą swoją obecnością, nie tylko jako znak w sutannie kapłan uświęca. Jesteśmy pośród ludzi, w podróży, w tłumie, w różnych instytucjach. To jest miejsce, gdzie nie tylko jesteśmy, ale możemy wnosić tam obecność Chrystusa poprzez modlitwę za ludzi, których tu spotykamy, nawet właśnie w sposób anonimowy. Co więcej, możemy przecież błogosławić. Może się mylę, ale wydaje mi się, że my nie doceniamy wartości błogosławieństwa, tego prostego gestu, jaki zwykle czynimy na zakończenie celebracji. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby błogosławić częściej i w różnych sytuacjach, kiedy widzimy zwłaszcza osoby w pewnych szczególnych jakichś sytuacjach, matkę w stanie błogosławionym, człowieka pijanego, co stoi na przeszkodzie, aby mu błogosławić, aby w duchu się za niego pomodlić, aby oddać go w opiekę Matki Bożej, aby powierzyć go Bożemu miłosierdziu. To jest nasze uświęcanie, nasza obecność pośród ludu Bożego. Spotkałem się parokrotnie, w Polsce z tym nie, ale we Włoszech, będąc na parafiach, parokrotnie spotkałem się, że dzieci, ale i także dorośli, po prostu widząc księdza, nawet jeśli byłem na cywile, jak to się mówi, oni wiedzieli, znali, podchodzili, mówią: Padre Benedicam, Ojcze pobłogosław mi, dziecko, dorosły, tak po prostu na ulicy. Muszę przyznać, że było to dla mnie nie lada zaskoczeniem. W Polsce się raczej z czymś takim nie spotkałem. Może jednym czy drugim przypadku od kogoś, kto był w jakimś ruchu, kto ewentualnie kiedyś słyszał moje kazanie na ten temat. Tymczasem właśnie nie doceniamy wartości błogosławieństwa. Tak jak przekleństwo wypowiadane przez rodziców ściąga na ich dzieci, na rodzinę. Przekleństwo żony nad mężem, alkoholikiem, jeszcze bardziej go pogrąża w szponach zła, z czego też ludzie sobie często nie zdają sprawy, jak fatalne są konsekwencje złorzeczeń wszelkiego rodzaju, nawet tych takich, zdałoby się, codziennych, potocznych, o ileż bardziej skuteczne jest nasze błogosławieństwo, błogosławieństwo sakramentalne, bo jesteśmy sakramentem. Kiedyś jeden z księży mi się przyznał, że ponieważ pracował na Watykanie i często mu się zdarzało jeszcze za pontyfikatu Jana Pawła przechodzić przez plac świętego Piotra, często wieczorem, kiedy już było pusto i cicho, no, były inne czasy, kiedy plac świętego Piotra nie był tak zagrodzony jak w tej chwili, to mówisz, zawsze błogosławił papieżowi. Mówi, on nam błogosławi, to ja mu błogosławię. Mówi, zwłaszcza jeśli widziałem, że to okno tam się jeszcze jest otwarte, jeszcze się świeci. Więc może właśnie należałoby też obudzić w sobie taką dyspozycję do tego, aby częściej ludziom błogosławić. Dalej, jeśli chodzi o naszą funkcję uświęcania, w której się wyraża troska, czyli miłość pasterska, to szczególne znaczenie ma tutaj Eucharystia. To, jak my celebrujemy Eucharystię, to, jak my sami ją przeżywamy, nie jest bez znaczenia dla uświęcania ludu Bożego. I nie wystarczy tylko zasłaniać się tą dogmatyczną formułą, że sakramenty działają ex opere operato. Owszem, ale o ile bardziej owocne jest przeżywanie sakramentów i ich oddziaływanie, jeżeli idzie za tym nasze osobiste zaangażowanie, a nie tylko, jak to określa dyrektorium o życiu posłudze kapłanów, tylko zwykły funkcjonalizm, czyli wykonywanie czynności, ale tak, jakby one były wręcz mechaniczne. Co mam na myśli? Ta uświęcająca funkcja Eucharystii, która jest szczególną katechezą, też w dokumentach Kościoła wielokrotnie pojawia się takie stwierdzenie, że najlepszą katechezą jest dobrze sprawowana Eucharystia, dobrze przygotowana Eucharystia. Czy to słowo wprowadzenia, czy sam sposób celebrowania, troska o poprawność gestów, poprawność słów, całą logikę i estetykę ołtarza, paramentów, na co też zwracają uwagę dokumenty Kościoła. To wszystko ma znaczenie ewangelizujące, to wszystko ma znaczenie uświęcające. Jeżeli ludzie widzą, że kapłan przeżywa mszę świętą, to i sami będą ją przeżywać. Ale jeżeli widzą, że ksiądz tę mszę po prostu tylko odprawia, no to oni będą ją tylko słuchać, tak jak to było ongiś. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że gdy wnikamy w pisma mistyków, a tak się składa, że w swojej pracy badawczej zajmowałem się doświadczeniem mistycznym zarówno błogosławionej Marceliny Darowskiej, czy innych osób, mistyków, To samo zresztą widać u świętej Faustyny, u świętego Rafała Kalinowskiego, kogo byśmy nie wzięli ze świętych wyniesionych do chwały ołtarzy, to zawsze mamy bardzo podobną sytuację. Mianowicie przeżycia mistyczne mają miejsce zawsze w związku z Eucharystią. Albo w czasie mszy świętej, albo w czasie adoracji, a najczęściej w czasie komunii świętej. Oczywiście mówiąc o mistyce, nie mówię tutaj o zjawiskach nadzwyczajnych. Już nie starcza czasu, żeby o tym mówić, ale absolutnie nie wolno utożsamiać mistyki ze zjawiskami nadzwyczajnymi typu ojciec Pio czy tak dalej. Zjawiska nadzwyczajne, które mogą, ale nie muszą towarzyszyć życiu duchowemu, zwłaszcza w tych stanach wyższych, daleko częściej, o czym zaświadczają egzorcyści, daleko częściej występują u ludzi zniewolonych, uopętanych niż u ludzi pobożnych. Więc popadlibyśmy w jakąś zupełnie schizofrenię, gdybyśmy mistykę, to co jest szczytem życia duchowego, co jest doświadczeniem zjednoczenia z Bogiem, ale doświadczenia w sobie samym, gdybyśmy sprowadzali do zjawisk typu lewitacje, bilokacje, stygmaty itd., itd. Wiemy przecież, że te zjawiska, a jest ich bardzo wiele, bo można mówić o zjawiskach tych tak zwanych paramistycznych, porządku somatycznego, jak właśnie wspomniane stygmaty, lewitacje, bilokacje, multilokacje, hierognoza, przepraszam, co jeszcze, inedia, wigilancja, jest tam kilka jeszcze innych zjawisk, hematodroza. Czy właśnie, no wystarczy może, bo to są takie nazwy już techniczne. I są zjawiska porządku poznawczego, jak na przykład kardiognoza, czyli rozpoznawanie stanów duchowych. To większość z tych zjawisk były u ojca Pio. Niektóre też u siostry Faustyny. One się zdarzają. Czy na przykład właśnie prekognicja, znajomość rzeczy odległych w czasie czy przestrzeni, glosolalia, ksenoglosja, często mylone właśnie i cały szereg innych rzeczy. Te wszystkie zjawiska, poza pewnymi wyjątkami, jak na przykład tak zwane słowa substancjalne, mogą być i bywają częściej prowokowane, wywoływane przez działanie szatańskie lub też przez zaburzoną albo szczególnie jakieś właściwości psychiki. Częściej niż przez działanie Ducha Bożego. Więc bardzo byśmy się tutaj pogubili, gdybyśmy mistykę utożsamili ze zjawiskami mistycznymi. Istotą katolickiej mistyki jest doświadczenie zjednoczenia z Bogiem bezpośrednie, bez pośrednictwa pojęć, gestów, znaków, bezpośrednie w sercu, właśnie w sobie, nie poza sobą. To trudny temat, ale tylko to sygnalizuje i tego typu przeżycia, które potem znajdują ekspresję w zapiskach duchowych, jak u Faustyny czy u innych osób, one najczęściej zdarzają się podczas mszy świętej. Zdarzają się kapłanom, zdarzają się i wiernym. A zatem widzimy, jak potężne mamy narzędzie uświęcenia w naszych rękach, kiedy sprawujemy mszę świętą, sprawujemy Eucharystię, która jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego, jak przypomina Sobór Watykański II w konstytucji Sacrosanctum Concilium. Sprawując Eucharystię, my się ocieramy o krawędź mistyki. Dlatego, drodzy bracia, warto by zwrócić na to uwagę, jak sprawujemy Eucharystię, jak ją przeżywamy. Nawet w takich kilku prostych gestach, zwłaszcza jeśli chodzi o przeistoczenie. Kiedy, jak już mówiłem, wypowiadamy słowa, to jest ciało moje, to jest moja krew. Mam prawo myśleć o sobie, o swoim ciele, składanym razem z Chrystusem na ołtarzu. To mobilizuje, to chroni nas przed nadużywaniem swojego ciała, nad naruszaniem swojej integralności. To zabezpiecza nasz ślub czystości. Dalej, kiedy unoszę hostię, ja jestem w pewnym sensie panem sytuacji. Tę hostię lud Boży adoruje tak długo, ile ja chcę. Oczywiście zgodnie z rozsądkiem, w jakichś granicach rozsądku. A często ten gest podniesienia jest taki bezduszny, taki, prawda, siup i już schował. Nie wychowujemy też często ludzi do tego, aby adorowali. Podniesienie jest dla adoracji. Zauważmy, jak ludzie się dziwnie i śmiesznie zachowują. Kapłan unosi hostię, to oni spuszczają głowę. Kapłan opuszcza hostię, oni głowę podnoszą. To już w XI wieku praktyka podniesienia, bo wcześniej takiej praktyki nie było, ona się zrodziła właśnie z pragnienia adoracji Najświętszego Sakramentu wskutek herezji Berengariusza, ale to właśnie było po to, aby lud Boży adorował, aby zobaczył ciało Pańskie. Warto by też na to wiernych uczulać. Po to wam pokazuję, abyście patrzyli, a nie chowali głowę. Ale druga rzecz, kiedy ja patrzę poprzez hostię na ten lud Boży, czy nie powinienem się za tych ludzi modlić, oddawać ich Chrystusowi w tym właśnie szczególnym momencie? To jest funkcja uświęcenia, jaką kapłan pełni. To jest przejaw jego pasterskiej miłości względem ludu Bożego. Jak już wspominaliśmy, fundamentem kapłańskiej posługi jest modlitwa. Modlimy się nie tylko dla naszego osobistego uświęcenia. Modlitwa kapłańska powinna być zatłoczona ludzkimi sprawami. Myśmy powinni się modlić bardziej za lud Boży niż za siebie, bo taka jest natura kapłańskiej modlitwy. Dlatego kwestia brewiarza, kwestia innych modlitw powinna uwzględniać tych ludzi, te potrzeby, z którymi się na co dzień spotykamy. To jest właśnie przejaw naszej miłości do ludu Bożego, który został nam powierzony. Kwestia brewiarza. Zwróćmy uwagę, jak my traktujemy liturgię godzin, która jest przecież naszym zobowiązaniem. Jest też pieśnią Kościoła, która rozbrzmiewa poprzez nasze usta i serca. Często jest to modlitwa dość taka bezduszna, mechaniczna, prędka, pośpieszna, rutynowa. Mamy wiele do zrobienia pod tym względem i można by się nauczyć też, jeśli chodzi o liturgię godzin, można by się wiele nauczyć od niektórych ludzi świeckich, którzy z pietyzmem do tej modlitwy podchodzą. Tymczasem, jako trochę negatywny przykład, jeszcze jako młody ksiądz słyszałem z ust pewnego proboszcza, Nomina Sunt Odiosa, który mówił, że on ma taki zwyczaj, że wstaje o 5 rano i odmawia cały brewiarz z wyjątkiem komplety. I ma już na cały dzień sprawę załatwioną. No, kompletne nieporozumienie. To ma być modlitwa uświęcenia czasu. No, jaki jest sens odmówić nieszpory o godzinie 5:30 rano? No, on pewnie wychodził z założenia, że jest czas uniwersalny, gdzieś tam na świecie o tej porze jest wieczór. Ale to już jest zupełne kombinowanie. W każdym razie on uważał, że spełnił obowiązek, bo nigdy brewiarza nie zaniedbał, bo zawsze sobie to wcześnie rano odmawia. No inna sprawa, że też z życzeniami imieninowymi dzwonił o 6 rano. Tak się zdarzyło, że kiedyś wróciłem z zagranicy samochodem gdzieś z Niemiec, wróciłem gdzieś o 3 nad ranem, ledwo zasnąłem, telefon, zerwałem się, a tak się złożyło, że wróciłem akurat w dzień swoich imienin. Myślę, że stało się coś, no, o 6 rano ktoś dzwoni. No tymczasem ten zacny kapłan dzwoni z życzeniami. Litości człowieku. Nie możesz zadzwonić o innej porze. No nie, bo on wszystkie najważniejsze sprawy załatwia rano. Przecież ksiądz wie, że ja tak mam taki zwyczaj. No, miłość bliźniego rzeczywiście osiągająca szczyty. Otóż właśnie, żebyśmy nie wpadali w taką paranoję, która wprawdzie daje nam poczucie spokoju sumienia, ale tak naprawdę nie jest przejawem troski, nie jest przejawem miłości. Dalej, kwestia adoracji. Tym, co przy pomocy czego uświęcamy lud Boży, to jest także nasza eucharystyczna adoracja. Czasami sami nie wiemy, co robić na adoracji. I jako duszpasterze zgadzamy się często na coś, co jest sprzeczne z duchem adoracji. Ja ze zgrozą patrzę na różne dziwne, dziwaczne, wręcz świętokradzkie praktyki w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Żeby już tutaj się nie rozwodzić nad szczegółami, wspomnę tylko, że najczęściej w takich adoracjach Najświętszego Sakramentu publicznych mamy do czynienia z jakimś przeglądem piosenki religijnej czy nie wiem, konkursem recytatorskim. Gadanie, śpiewanie, hałas, zgiełk, młodzież występuje, brzęczą na gitarach, na bębnach. Przecież są przepisy liturgiczne, które wyraźnie zabraniają używania instrumentów strunowych, perkusyjnych w czasie liturgii. A my to promujemy, no bo to tak fajnie. I to jeszcze w czasie adoracji. Człowiek własnych myśli na adoracji nie słyszy, albo... To już powtarzam często jako takie kuriozum, ale tego doświadczyłem na własnej skórze w parafii, w której mieszkam. Nowy proboszcz to zlikwidował i bardzo dobrze, bo to już naprawdę nie miało sensu. Była taka praktyka, że zawsze w pierwszą sobotę miesiąca, czyli tak jakby jutro, po mszy wieczornej o 18, czy mniej więcej od 6:30 do 21:00 była adoracja, wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja, w której główne skrzypce grały grupy, no, kółka różańcowe. W praktyce wyglądało to tak, że tych kilkanaście kobiet, 10-15 siedziało tak w jednym miejscu, ale oczywiście musiały mieć mikrofon. I ten mikrofon przy samych ustach. Więc jak szedłem do kościoła na taką adorację gdzieś tam przed 21, to ja już 200 metrów przed kościołem słyszałem, że one są tam. Bo tak głośno w kościele, że się nie dało wytrzymać. Nikogo więcej poza tymi paroma kobietami nie było, bo nikt tam nie przychodził, bo nie można się było na chwilę skupić, bo one nadawały. Skończyła jedna grupa różaniec, druga swój różaniec, bo ich różaniec jest lepszy niż tamten. Jakieś modlitwy, modlitewki i piosenki i takie właśnie te dwie godziny non-stop jazgot. To nie jest duch adoracji. Istotą adoracji jest obecność. On jest obecny dla nas, my obecni dla Niego. Spotkanie, obecność, a nie to, co my mówimy, co robimy, tylko to, że jesteśmy. Jeden z autorów, bodajże Hadrian Tanqueray, to autor jeszcze pewnie znany starszym braciom podręczników, takich jak właśnie Zarys teologii ascetyczno-mistycznej, to były takie wydane w języku polskim w latach jeszcze 20., ale funkcjonujący podręcznik duchowości, życia duchowego jeszcze mniej więcej do lat 60., on określa, że adoracja to jest patrzenie i miłowanie. Patrzenie i miłowanie to jest adoracja. Obecność, nic więcej. Nie jest ważne, co my mówimy, co śpiewamy, co robimy. Ważne, że jesteśmy. I do tego by należało też wychowywać wiernych naszych, ale my sami powinniśmy też umieć się znaleźć przed Najświętszym Sakramentem, przynosząc w sobie, w swoim sercu to wszystko, z czym ludzie do nas przychodzą, za co czujemy się też odpowiedzialni. Jeśli chodzi o posługę nauczania, to znowu ta miłość pasterska będzie wypowiadać się, wyrażać się będzie w jakości tej posługi. Myślę, że do rachunku osobistego rachunku sumienia każdego kapłana należy przemyślenie, ile czasu i ile starania wkładam w to, aby się przygotować do posługi przepowiadania. Proszę ojców, proszę braci, ja mam takie doświadczenie, może ci, którzy pełnią funkcje profesorskie, też tego doświadczają, ale nieraz mi się zdarzało, że miałem wykład dla dwóch studentów. Ja do tego wykładu muszę być przygotowany, tak jakbym miał ich kilkunastu, bo to jest jakaś zwykła uczciwość, za to mi płacą, z tego mnie rozliczają. Często mnie sprawdzają, czy ja jestem w miejscu pracy w godzinach, w których być powinienem. Tymczasem wychodzi kaznodzieja, ma setki, a czasami tysiące ludzi przed sobą i tak sobie opowiada w cały świat. Czasem ma problemy z tym wylądowaniem bezpiecznym na ziemi. Już tak podchodzi do lądowania, znowu się podrywa i znowu. I tak to trwa i widać, że nie jest przygotowany. Kiedyś, jeszcze w czasie moich studiów seminaryjnych, pamiętam dwa stanowiska profesora od homiletyki i liturgisty. Już nie pamiętam, który jakie zajmował stanowisko, ale pamiętam, że oni się różnili pod tym względem. Bodajże homileta był przekonany, że nie powinien kapłan brać na ambonę kartki, notatek, że powinien mówić do serca. Tymczasem liturgista twierdził wręcz przeciwnie. Ja zgadzam się z tym. Jeżeli ja widzę kaznodzieję, który wychodzi tak sobie po prostu, to albo powtarza już kawałki, które wyuczył się na pamięć, albo po prostu się nie przygotował. Nie mam zaufania do kaznodziei, do prelegenta, który nie ma przed sobą konspektu, nie ma przed sobą notatek. To znaczy, że się po prostu nie przygotował albo traktuje posługę rutynowo. Czy to jest miłość, czy to jest szacunek dla tych, którym służymy? A więc kwestia przygotowania, kwestia jakości. W nauczaniu Kościoła mamy, jest taki zresztą instrukcja kongregacji do spraw duchowieństwa o posłudze kapłana jako głosiciela, w którym bardzo mocno jest powiedziane, że takim jest kaznodzieją, jakim jest orantem. Jeżeli kapłan się nie modli, to też niewiele ma do powiedzenia swoim słuchaczom. W tym się wyraża jego miłość pasterska, w tym, co naucza, jak naucza. Kwestia nawet sposobu przekazu. Zwróćmy uwagę, jak czasem warto by było trochę popracować nad swoim językiem, nad stylistyką, nad w ogóle ekspresją werbalną. Ludzie nas słuchają i mają przecież porównanie, zresztą oglądają różnych aktorów. Nie chodzi o to, żeby kapłan na ambonie był jak aktor, ale żeby jego przekaz był przekazem godnym. Mam tu na myśli między innymi czytanie. I też ubolewam, kiedy patrzę, jak duszpasterz toleruje posługę lektora czy lektorki. Zdarza się, że wierni podchodzą i czytają, tam jakoś się wyznaczają, ustalają i widać, że ci ludzie kompletnie nie są do tego przygotowani. Nikt na to nie zwraca uwagi. Wychodzi i tak sobie po prostu coś czyta, przekręca. To jest Słowo Boże, które ma wybrzmieć, ono ma być proklamowane. To ma być Słowo, które ma poruszyć, a więc przemówić do wyobraźni. Czy my czytamy Słowo Boże tak, żeby ono rzeczywiście poruszyło wyobraźnię? To są pytania, które się rodzą w związku z tym, z tą naszą posługą nauczania, w której się ma wyrażać nasza pasterska miłość. I wreszcie, żeby już nie rozwlekać tej refleksji, zwróćmy uwagę na miłość pasterską w wymiarze rządzenia, w tej funkcji ars regendi. Tutaj mamy wiele obszarów, wiele aktywności, jak chociażby troska o estetykę świątyni, o estetykę sanktuarium, o estetykę paramentów. To są elementy, które czasem duszpasterzom, może częściej księżom w diecezji, jakby umykają uwadze, na to często nie zwracają uwagi. Plebania jest bardzo zadbana, bardzo elegancka, choć bywa różnie, a tymczasem kościół, zakrystia, składowisko różnych rzeczy. Ja sobie tak kiedyś pomyślałem i na to zwracam uwagę, tak na własny użytek, gdzie jestem, a bywam często w różnych kościołach. Dla mnie bardzo wymowne jest to, co ja widzę, siedząc jako celebrans, co ja widzę, co jest w ambonce. To, jaką zawartość jest ambonki, dużo mówi o proboszczu i o jego szacunku dla miejsca świętego. Czasem pod tą ambonką można by znaleźć naprawdę skarby. Pełno książek, papierów, jakichś kabli, mikrofonów, świeczki, zapałki, cuda na kiju. A to jest ołtarz Słowa Bożego. To jest stół Słowa Bożego. Więc już sama taka prosta rzecz. Kiedy mieszkałem przy jednej z parafii, kościelny, zresztą za przyzwoleniem proboszcza, zmieniał obrus 2 razy w roku, na Wielkanoc i na Boże Narodzenie. Puryfikaterz był taki, że często się do rąk lepił, że aż nieprzyjemnie go było wziąć. I proboszcz nie widział problemu. Oszczędność. To jest właśnie funkcja rządzenia, kwestia estetyki kościoła, pełno kabli, jakichś dziwnych różnych urządzeń i tak dalej. Nie mówiąc już o bałaganie wokół kościoła, bałaganie w organizacji życia parafialnego, że proboszcz wychodzi i ogłasza coś, co ma się dziś wydarzyć po południu, ale ogłasza rano. No i ludzie niech sam sobie, niech się zorganizują. Nawet brak zwykłego szacunku w organizacji różnych przedsięwzięć parafialnych. Dalej, przejawem miłości pasterskiej będzie podejmowanie i troska o rzetelność dzieł miłosierdzia, do jakich jesteśmy zobowiązani w wymiarze czy to parafialnym, czy przy sanktuariach. Tutaj też dużo można by pomyśleć i zmienić, jeśli chodzi o sposób dystrybuowania dóbr związanych z potrzebującymi. Nie zawsze, tutaj nie chcę znowu wchodzić w szczegóły, bo każda sytuacja jest inna, ale chciałbym tylko na to uczulić, że często to, co się nazywa miłosierdziem, ta posługa miłosierdzia ma wiele do życzenia. Troska o chorych, nawiedzanie chorych, posługa chorym. Często sprowadza się tylko do takiego, właśnie przeleciał kapłan jak ptak, szybciutko dystrybucja Eucharystii, bo są ważniejsze sprawy. Kwestia nawiedzania, no, kwestia kolędy, zwłaszcza kolęda. Coraz częściej słyszę, a mieszkam wśród ludzi w bloku, więc coraz częściej słyszę od ludzi, jak bardzo utyskują na kolędę, na jakość. Cieszmy się, że nam jeszcze drzwi otwierają, ale czy na pewno tego ludzie oczekują? Że ksiądz wpada kropidłem po oczach, kiedy oni obcierają się z tej wody, to on kopertę w kieszeń poszedł. Więc to chyba nie o to chodzi. To jest brak często szacunku. Ja klerykom też na to zwracam uwagę. Kwestia estetyki szat liturgicznych, kwestia estetyki zewnętrznej. Żadna firma nie będzie tolerować, jeżeli jego funkcjonariusz psuje wizerunek taki PR-owski, na przykład swoją brakiem estetyki. Tymczasem no, zdarza się duchownym, że i paznokcie nieobcięte, i brudne ręce, i włosy takie, że można byłoby olej z nich wyciskać i tak dalej. Proszę wybaczyć, nie będę już tutaj zbyt trywialny. To są niby drobiazgi, ale w nich się wyraża szacunek dla siebie samego, ale i szacunek dla drugiego człowieka, a to jest przecież podstawą miłości pasterskiej. Więc może poprzestańmy na tym. Niech zostanie nam w świadomości, że to, co charakteryzuje duchowość kapłana, to jego miłość pasterska na kształt Chrystusa, dobrego pasterza. Od lat przecież, od dzieciństwa słyszymy, że abyśmy byli kapłanami na wzór serca Pana Jezusa. Na wzór tego, który nas do końca umiłował. Jak wielka perspektywa więc w naszej pasterskiej miłości otwiera się, jeżeli chcemy wiernie naśladować Chrystusa. Święty Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 14 pisze: nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeśli żyjemy, żyjemy dla Pana, jeśli umieramy, umieramy dla Pana. Trawestując nieco to zdanie, można by powiedzieć, nikt z nas, zwłaszcza prezbiterzy, nikt z nas nie uświęca się w pojedynkę. Jeśli uświęcamy się, to z całą powierzoną nam trzodą, jeżeli się potępiamy, to niestety też nie sami. Pasterz bez trzody jest karykaturą. Pasterz ma sens tylko wtedy, gdy stoi na przodzie trzody. A zatem dbajmy o tych, których opatrzność Boża nam powierza. Kochajmy ich miarą serca Jezusa. Prowadźmy ich do świętości, aby w ten sposób spełnić pragnienie i testament Jana Pawła II, zawarty w liście Nowomileniu Ineunte, gdzie jeszcze raz przypomnijmy, papież podkreśla, że celem wszystkich działań jest perspektywa świętości Kościoła w trzecim tysiącleciu.